Tajne działania aparatu bezpieczeństwa wobec księdza Karola Wojtyły.
W studiu witam księdza profesora Józefa Mareckiego oraz panią Roxanę Szczęch z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę Państwa, w ubiegłym roku w serii wydawanej przez IPN i wydawnictwo Wam ukazał się trzeci tom serii Niezłomni, zatytułowany Ku prawdzie i wolności, komunistyczna bezpieka wobec kardynała Karola Wojtyły. W tej książce znalazły się dokumenty bezpieki wybrane i opracowane przez dzisiejszych gości oraz doktorów Marka Losotę i Filipa Musiała. Tematem wiodącym w Państwa pracy było przedstawienie działań bezpieki, a jednocześnie postawy niezłomności kardynała Wojtyły. No ale zapytajmy może tak na początek nieco przewrotnie. Czy te same materiały mogą świadczyć o działaniach podejmowanych przez kardynała Karola Wojtyłę w obronie Kościoła?
Jak najbardziej. Kardynał jako zarządzający archidiecezją metropolita krakowski koncentrował się na dbałości o sprawną organizację życia w parafiach w obrębie archidiecezji, którą zarządzał. I w związku z tym, jak najbardziej, te działania, które były podejmowane przez księdza kardynała Wojtyłę, świadczyły o dbałości.
Możemy pytać właśnie, co takiego robił kardynał Wojtyła i odpowiedź na to pytanie będzie przemawiała na jego korzyść. Tak to należy rozumieć?
Tak, kardynał Wojtyła wiedział, że priorytetem dla niego jest troska o ludzi, troska o wiernych, troska o wszystkich, którzy mieszkają na terenie archidiecezji. I jego działania były ukierunkowane nie tylko na to, by objąć opieką wierzących, katolików, ale także wszystkich. Stąd na przykład ta jego wspaniała troska, kiedy to pracownicy Solwaju, jego zakładu można powiedzieć wcześniejszego, tak, są pełni oburzeni, że Wojtyła sygnuje pismo proszące o przebaczenie biskupów niemieckich. Słynne przebaczamy i prosimy o przebaczenie. No i równocześnie wtedy właśnie, kiedy aktyw PZPR-owski w Solwaju pisze ten list podpisując robotników, Wojtyła spokojnie wyjaśnia, że przecież jest inaczej. Dalej, troska o młodzież. To, co dokonano w Krakowie, to jest stworzenie wielkiej akcji duszpasterstwa akademickiego, które w pewien sposób nawiązywało do okresu międzywojennego, do pewnych działań, ale w nowej rzeczywistości politycznej stworzono rzecz niezwykłą. Objęto w mieście, które miało być miastem komunistycznym, miastem właściwie bez kościołów, peryferie bez świąt, chociażby Nowa Huta, gdzie przewrócono inteligencję w dół, a doły do góry, które miały być inteligencją. I tutaj się pojawia mnóstwo studentów, akademików i wielka działalność duszpasterska. Wojtyła przychodzi do nich, rozmawia. Dla nich ma zawsze czas. Pojawia się znienacka. Dalej, troska o inteligencję krakowską. Słynne jego rekolekcje dla prawników, gdzie przychodzi, przybywa, jest zapraszany, spotyka się z nimi dla lekarzy. W ogóle troska o całą krakowską inteligencję, chociażby kontakty ze środowiskiem Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i przede wszystkim to, co ukazuje ową niezłomność, co doprowadził do końca, to reaktywowanie Wydziału Teologicznego, który został zamknięty na uniwersytecie, wyrzucony wręcz stamtąd. Wojtyła jako student i kiedyś jeszcze wykładowca marzył o tym, żeby powstała w Krakowie na bazie tego zamkniętego wydziału nowa uczelnia i powstała reaktywowana w 1981 roku Papieska Akademia Teologiczna, od ubiegłego roku Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. To są te działania ukazujące, że łamany, niszczony, inwigilowany, opracowywany, deptany, przeszkadzany, no nie wiem jak jeszcze nazwać, co robiono z tym właśnie Karolem Wojtyłą, okazało się tutaj nagle, że okazał się być niezłomnym. I powtórzyło się w nim to, dopowiem jeszcze, co było przy biskupie Pietraszko, że sami funkcjonariusze mówią, że ten człowiek jest święty, nie udało się go nam złamać i pokazał się nam jako postacią wielką. I to samo było z Wojtyłą. Działania bezpieki i aparatu bezpieczeństwa i wszystkich innych funkcjonariuszy Urzędu do Spraw Wyznań doprowadziły, że jest to figura niezłomna.
Czyli możemy powiedzieć, że odpowiedzią na próbę dzielenia po to, aby łatwiej rządzić, było działanie kontra, agere kontra, to znaczy łączenie, w tym przypadku duszpasterstwo sektorowe, czyli studenci, czyli pracownicy określonych grup społecznych, określonych zawodów. Czy te działania aparatu bezpieczeństwa zaowocowały również paradoksalnie zwarciem, jeżeli chodzi o szeregi kapłańskie, jednością księży?
Tak, widać to właśnie na terenie archidiecezji krakowskiej. Księża rzeczywiście działają, organizują duszpasterstwa akademickie i faktycznie wyraźnie przez te dokumenty, które zestawiliśmy z księdzem w publikacji, przemawiają za tym, iż dbano o jedność Kościoła. Kościół działał na terenie archidiecezji, organizował i zespajał to środowisko.
A jedność księży?
Jedność księży została zachowana, mimo tego, że próbowano na różne sposoby rozwijać. Mimo tego, że były przecież, jak Ancora, czasopismo deprymujące zachowania księży, dosyłane do księży. W większości księża wierzyli swemu duszpasterzowi, jakim był ordynariusz. Proszę pamiętać, że wielu księży, kiedy Karol Wojtyła obejmuje stolicę biskupią w Krakowie, jest starszy od niego. To są księża przedwojenni, z dużymi doświadczeniami. On młody staje się dla nich ojcem i sami go często nazywają, że jest naszym duszpasterzem. Pewno trudno było słuchać im młodego człowieka, filozofa. Język jego był trudny. Doceniono to szczególnie po roku 1978, ale ja śmiem twierdzić, że na sylwetkę Karola Wojtyły, jaki jawi nam się po 16 października 1978 roku, wielki wpływ mieli krakowscy kapłani. Nie tylko ci kapłani, którzy są klerem diecezjalnym, ale także ci kapłani, którzy pracowali w seminarium katowickim, częstochowskim. No i ogromna rzesza kleru męskiego, zakonnego i sióstr zakonnych. To wszystko pokazuje, jak oni byli razem scaleni. Prawdą jest, że wielu zostało złamanych, było konfidentami, ale to były procenty. Natomiast większość kapłanów szła za swoim ordynariuszem i bardzo mocno ufało. Zresztą wszelkie działania, jakie Karol Wojtyła robił, aby na przykład zakonników, siostry zakonne wciągnąć do duszpasterstwa, aby budować kadry naukowe. Tak mi przyszła teraz na myśl działalność, jak wielkie poparcie uzyskał chociażby ksiądz Franciszek Blachnicki w osobie Karola Wojtyły. Ja sam pamiętam te wielkie dni skupienia w Krościenku w latach 60., 70., kiedy to właśnie na zaproszenie Blachnickiego Karol Wojtyła zawsze przychodzi, nie przyjeżdża. W tenisówkach, w takich właśnie spodniach popielniowych, nowa koszula, idzie jak inny pielgrzym razem z tymi księżmi. Księża widzieli i młodzież wtedy, że ten młody kardynał jest dla nich przykładem, jest dla nich wzorem.
Kardynał Karol Wojtyła bardzo dużą uwagę przywiązywał do zewnętrznych przejawów kultu. Broniąc Kościoła, bronił na przykład procesji zewnętrznej Bożego Ciała. Bronił peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Dlaczego te zewnętrzne przejawy były takie ważne?
Bo Karol Wojtyła był zwolennikiem tego, co Włosi nazywają devotio popolare, pobożność ludowa, zdrowej pobożności ludowej. Wiedział, że nie można w duchu jakichś niezdrowych działań, chociażby posoborowych, zabrać ludziom święte obrazy, łaskami słynące figury, że nie można zabrać ludziom chociażby różańca, pielgrzymek. On w tym tkwił. Jego religijność rodziła się w pielgrzymkach do Kalwarii, rodziła się chociażby w klasztorze karmelitańskim przy Szkaplerzu w Wadowicach i ciągle widział, że ludzie potrzebują zewnętrznych oznak. Bardzo mocno on, jako filozof, jako moralista, jako osoba duchowna, zabiegała o wewnętrzną strukturę pozytywną, dobrą danego człowieka, ale bardzo chciałby ona się uzewnętrzniała w tym, kiedy ludzie dają świadectwo. Bo to się przejawia bardzo często właśnie w dokumentach esbeckich, że Wojtyła sam swoim zachowaniem daje świadectwo i żądał tego od osób duchownych, od osób zakonnych i od osób świeckich. Jako katolicy mam dać świadectwo. I jedynym wyrazem naszej manifestacji, naszych przekonań, naszego dobrego życia są właśnie pielgrzymki peregrynacyjne, spotkania, uroczystości i dlatego też często bierze w tym udział. Sam właściwie rozpoczyna takie pielgrzymki, czy też kończy je swoim udziałem, swoim uczestnictwem. Zawsze znajduje czas, by być chociażby na dróżkach kalwaryjskich, czy brać udział w pogrzebie Matki Bożej, czy w innych uroczystościach.
Dziękuję serdecznie naszym gościom. Proszę Państwa, przypomnijmy, byli nimi ksiądz profesor Józef Marecki i pani Roxana Szczęch z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dodajmy, że staraniem tej właśnie instytucji oraz wydawnictwa Wam ukazała się książka Ku prawdzie i wolności, komunistyczna bezpieka wobec kardynała Karola Wojtyły. To są źródłowe dokumenty zebrane i wydane w jednym tomie, opracowane wspólnie również przez pana Marka Losotę i Filipa Musiała. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy i zachęcamy do zapoznania się właśnie z taką lekturą, którą myśmy przygotowali, publikacją źródeł o Karolu Wojtyle.
Dziękujemy, szczęść Boże.